Bardzo dziękuję. Dziękuję też w imieniu chyba wszystkich zainteresowanych, a rozumiem, że w takim gronie się tutaj spotykamy, w jakimś sensie pasjonatów tych dziedzin, które każdy z nas i wszyscy razem, bo to się dobrze sumuje, reprezentujemy. Bardzo dziękujemy za zachęcie Galerii Zachęta i też my jako Korczakianum czuję się w obowiązku, żeby trochę nas przedstawić, bo może nie wszyscy lokalizują nas na mapie Instytucji Kultury w Warszawie. Jesteśmy pracownią, nawet ze zobowiązującym pod tytułem pracownią naukową Muzeum Warszawy, która się zajmuje spuścizną życiową i biografią Henryka Goldschmidta tak naprawdę, ale powszechnie znanego jako Janusz Korczak. Dziękuję za chęcie, dziękuję też, że możemy towarzyszyć temu projektowi reprezentującemu Polskę na Biennale w Wenecji, Sharon Lockhart i kuratorki Barbary Piwowarskiej, bo jest to dla nas fascynatek, bo jesteśmy w składzie damskim, spuścizny korczakowskiej. W naszym odczuciu niebywała szansa, żeby z wąskospecjalistycznego grona wyprowadzić tę tematykę i korczakowską, i z kręgu Korczaka, bo taki jest właśnie Mały Przegląd, niezależny podmiot, który w jakimś sensie od Korczaka również się uwolnił i ma swoją własną historię. Tak, to jest szansa, żeby zaprezentować przedsięwzięcie bardzo oryginalne, bardzo pionierskie i tak dalej, i tak dalej. I będzie o tym przez cały dzień dzisiaj mowa. Rzeczywiście pozwoliłam sobie rozpocząć nasze spotkanie i chyba poproszę kogoś o pomoc, żeby zaistniał tu za moimi plecami cichy bohater spotkania, czyli ów Henryk Goldschmidt, Janusz Korczak. Zacząć od tego, żeby pewną taką ramę korczakowską, czy tło korczakowskie, może lepiej niż ramę, przedstawić. Po to, żeby właśnie ten temat stricte korczakowski w jakimś sensie był za nami, chociaż może się i pojawić i w dyskusji. Natomiast kolejne głosy będą reprezentowały jakby różne dziedziny, różne sfery związane już bezpośrednio z Małym Przeglądem lub projektem Mały Przegląd. W tej pierwszej części nie panelowej, tylko wystąpień. Pani profesor Anna Landau-Czajka zgodziła się zaprezentować nam znany, nieznany, nie wiemy, ale dowiemy się z tych warsztatowych, pogłębionych bardzo badań, właśnie Mały Przegląd jako byt samodzielny. A pani Ewa Potrzebnicka z Biblioteki Narodowej, jeszcze może dwa słowa. Pani profesor jest historykiem czy historyczką i socjolożką, jeśli mogę tak genderowo. Czyli dwie te dziedziny reprezentuje. Wydaje się, że akurat przy Małym Przeglądzie to jest fantastyczny warsztat. Dziś jest związana z Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale też z Żydowskim Instytutem Historycznym przez wiele lat, z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Pani Ewa Potrzebnicka też, jak rozumiem, wiele lat reprezentowała i związana z Biblioteką Narodową i z tą działalnością podstawową biblioteki, czyli ochrona, opieka nad materiałami, konserwacja, czyli ta materialność Małego Przeglądu, która nas dzisiaj patrzymy, podziwiamy, nie dotykamy, jest nawet karteczka, ale to nas bardzo interesuje, też te losy, jak utrwalić coś, co w gruncie rzeczy jest bardzo ulotne. Pani Ewa Potrzebnicka jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Przyznają Państwo, że brzmi to godnie. I ostatnia część nasza, ta pierwsza, będzie zamykana przez wspomnianą już przeze mnie kuratorkę Barbarę Piwowarską i będzie taką w pigułce, jak rozumiem, bo projekt jest bardzo rozbudowany i nawet w Wenecji go w całości, wszak zwiedzający nie będą mogli zobaczyć, będzie poświęcony już stricte właśnie temu przedsięwzięciu artystycznemu. I to jest druga część po przerwie, na którą zapraszamy, będzie miała taki bardzo warsztatowy charakter. na to bardzo liczymy. Uczestniczyć w niej będą zarówno tłumacze, wszystkie nazwiska w programie są wymienione, pozwolą Państwo, że już teraz, że nie będę po kolei ich może teraz przywoływać, ale w drugiej części na pewno je przywołam. I także osoby, które towarzyszyły tłumaczeniu, pełniąc niesłychanie ważne role, kto ma pasję wydawniczą i filologiczną i językową, wie, jak zespół o różnych funkcjach i o jakby różnych zakresach odpowiedzialności dopiero łącznie tworzy ten fantastyczny team, żebyśmy się mogli rozkoszować przekładami w różnych językach i w różnych kulturach, bo wydaje mi się, że to będzie ten najciekawszy może wątek, jak przetłumaczyć coś bardzo lokalnego na coś, co dzisiaj przez język angielski, amerykański, angielski zresztą się bardzo uniwersalizuje. To taki jest nasz plan, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, że na dzisiejszym spotkaniu mamy wyjątkowego gościa. Dzielę się z Państwem tą informacją, że jest to dla mnie zaskakująca, wspaniała niespodzianka. Otóż tutaj przede mną, pozwolę sobie tak usiąść, w drugim rzędzie skromnie siedzi świadek historii i osoba, która właściwie chyba od urodzenia uczestniczyła rodzinnie, intensywnie w związku z tym w tej pierwszej fazie życia, ale też i osoba, która pisała o tym sporo w autobiograficznym cyklu powieściowym, chciałoby się rzec, a mianowicie wielki gość naszego spotkania, jeśli zachęta pozwoli mi tak to sformułować, pan Jarosław Abramow Neverly, czyli syn Jerzego Abramowa, znany tak jak trochę Goldschmidt, prawda, znany jako Korczak, Jerzy Abramow czy Igor Abramow, powszechnie znany jako Igor Neverly, czyli bardzo się cieszymy i jeśli mogę Państwa o ten dla nas przedwczesny, ale dla... Bardzo dziękuję, bo chciałam właśnie powiedzieć, że dla nas aplauz dla Korczakianów był trochę przedwczesny, a tu jest niewątpliwie zasłużony cykl Lwy mojego podwórka, pierwszy tom nagrodzony w swoim czasie, fantastyczna, bardzo żywa odpowiedź. Kto ciekaw trochę losów małego przeglądu od kuchni, a nie czytał, niech koniecznie sięgnie do tej książki, gdzie są też świetne zdjęcia tej rodziny Abramowów, tak ściśle związanej z historią korczakowską i nie tylko korczakowską, bo tam w kuluarach już mówiłam, jest fantastyczne zdjęcie współpracownicy najbliższej Korczaka, czyli Stefanii Wilczyńskiej z 3-letnim Jarkiem na kolanach. Muszę się dyscyplinować i nie zalewać Państwa opowieściami korczakowskimi, ale chciałam, żeby tutaj wśród nas zaistniał też właśnie ten inspirator, do którego twórczości będziemy się odwoływać, czyli Janusz Korczak, też nie przypadek. To jest zdjęcie zapewne zrobione tuż przed debiutem Małego Przeglądu, czyli koniec lata, no może nie koniec, ale lato 26 roku, kiedy Korczak odbierał przyznany 11 listopada 25 roku krzyż oficerski. I proszę spojrzeć na tę twarz. On ma tutaj 48 lat. Powiem Państwu, że kiedy 10 przeszło, 11 lat później, Korczak odbierał Złoty Laur Polskiej Akademii Literatury. Nasz przegląd ilustrowany zamieścił dokładnie to samo zdjęcie. Nikt się nie dziwił, że był to już pan prawie pod 60, tylko napis oczywiście się zmienił. Wydaje mi się to bardzo ważne w naszym kontekście, że Korczak na pewno nie znosił obiektywu, tu dokumentacja będzie, ikonografia, która nam została, pokazuje go naprawdę niemal od początku, tych pierwszych zdjęć jest bardzo mało, jako starego człowieka, charakterystyczne bruzdy na czole, prawda, lekko sunięte okulary, po prostu trauma całego świata jest udziałem tego pana. W dodatku my wiemy, jak to się wszystko rzeczywiście traumatycznie i boleśnie i nieodwracalnie skończyło. Dlatego ja chciałabym dzisiaj słów parę powiedzieć o Korczaku, także ze względu na to, w jakim miejscu jesteśmy. Przygotowałam sobie notatki, ale nic z nich nie przeczytam z tej odległości, żeby kojarzyć Korczaka jakby z innym polem znaczeniowym. Nawet rozważałam taką myśl, w końcu zdecydowałam się na ten podtytuł o twórczości Janusza Korczaka, ale rozważałam myśl, żeby użyć słowa twórca, a nawet, niech mi zachęta wybaczy, artysta. Żeby zobaczyć, że to był ktoś, kogo rozmaite aktywności, ale przede wszystkim robił w słowie, a przynajmniej to nam zostało po nim z przyczyn obiektywnych, że to był właśnie ktoś taki jak artysta. Ja jestem filologiem, więc mogę sobie na to pozwolić w jakimś sensie wśród części z Państwa historyków sztuki czy krytyków, jako laik. Co nam się kojarzy ze słowem artysta i twórca w tym sensie? Ktoś, kto potrafi przełamywać schematy, ktoś, kto nie szufladkuje za łatwo, ktoś, kto potrafi się buntować i dawać odpór, ktoś, kto chce, jest i umie być krytyczny wobec rzeczywistości w gruncie rzeczy. Mnie się wydaje, że dzisiaj sztuka ma właśnie takie funkcje, chyba się przesuwa od rejonów takich tradycyjnie wąsko estetycznych ku właśnie krytycznemu oglądowi i ku temu, co było dla Korczaka bardzo charakterystyczne. Z jednej strony eksploracja własnej biografii, własnych doświadczeń, filtrowanie tego przez silną osobowość, prawda, bardzo wyrazistą indywidualność, a z drugiej strony, że użyję korczakowskiego sformułowania, reformowanie świata, cokolwiek by to dzisiaj znaczyło wobec słowa reforma, które, prawda, pojawia się w najdziwniejszych kontekstach, pewnie nie takich, o jakich myślał Korczak. Jego skojarzenie z reformą, zmianą świata, z wielką zmianą społeczną, w której chciał uczestniczyć i uczestniczył tak naprawdę, bo jego biografia to są, jak wiadomo, ciekawe okresy historyczne, wielkich przemian, dramatycznych wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Ten walec historii, zanim się przetoczył pod koniec tej biografii, już wcześniej, może w mniejszym wymiarze, ale też się przetaczał, szczególnie w tej części świata, w Europie, czy w Europie Środkowej i Wschodniej. U niego reforma miała być odcięciem się od silnej przemocy, od przemocy rzeczywistej, takiej fizycznej, aktywnej, ale wydaje mi się, że też w dużej mierze od przemocy symbolicznej, z którą się dzisiaj może jeszcze bardziej borykamy, bo przemoc niesymboliczna jest dużo bardziej widoczna, chciałam powiedzieć, czy identyfikowalna, aczkolwiek oczywiście dramatycznie bolesna. Natomiast przemoc symboliczna jest dużo bardziej subtelna, chciałoby się rzec, choć chyba to jest jakiś oksymoron. Jak zmieniać świat bez przemocy, a jednocześnie go zmieniać? Prawda, nie stać na uboczu. To korczakowska biografia jest dobrym tego przykładem. Powiedziałam, że on pracował w słowie, ale on był jednocześnie, kiedyś się mówiło życiopisanie, ale chciałam powiedzieć, był człowiekiem czynu. Może to i nawet wypada przy Korczaku reaktywować pewne określenia, które on lubił, słowa, które dzisiaj nam z języka wypadły. Takie słowo klucz dla spuścizny Korczaka to jest szacunek. Tak? My dzisiaj, mówię tak społecznie, my lubimy dzisiaj słowo godność. Korczak lubił słowo szacunek. Ono nawet brzmieniowo jakoś bardziej miękko brzmi. On lubił takie słowo jak tęsknota. To jest słowo dzisiaj chyba bardzo passé. A to miało być tak naprawdę symbolem wiary w to, że świat daje się zmienić, że można go zmienić. I dziś, kiedy wiemy, że nie ma prywatnego, wszystko jest polityczne, wszystko jest społeczne, te miękkie kategorie korczakowskie, czasem używam takiego określenia, że Korczak to jest klasyczny przykład antymaczo, cokolwiek by to miało znaczyć w szczegółach. Oczywiście to wszystko się robi naprawdę bardzo aktualne. Jednocześnie człowiek bardzo otwarty na eksperymentowanie, czyli nie tylko bunt, nie tylko w jakimś sensie odcięcie się od tego, co było, ale szukanie tego, co jest nowe i co potem z perspektywy lat potrafimy ocenić jako prekursorskie. I niewątpliwie nasz dzisiejszy bohater, Mały Przegląd, gdzieś w takim myśleniu będzie się sytuował. I jeszcze może dopełnienie tego przywołania nieprzemocowej zmiany świata. Można by używać zupełnie innych słów czy kategorii, prawda, innego języka niż język korczakowski i mówić o partycypacji, inkluzji, prawda, zamiast uczestnictwa i tak dalej, czyli używać, ja nie deprecjonuję tych określeń, wręcz przeciwnie, ja uważam, że trzeba analizować spuściznę Korczaka przy pomocy dzisiejszych współczesnych narzędzi humanistyki, że to jest też pewna naiwność wielu komentatorów korczakowskich, że oni nie potrafią jakby wyjść z tej stylistyki, a jednak ona jest już nieco archaiczna chwilami. Ale właśnie szukać ciekawych, nowych form udostępniania tej wolnej trybuny dla tych, którzy przedtem byli defaworyzowani. Zapewne jest to nasza nauczka z ostatnich lat, że gdyby takie kanały komunikacji, kanały wypowiedzi, kanały reprezentowania własnych interesów, w ogóle jakby umiejętność formułowania tego, co dla nas jest ważne, w całej tej wielości, złożoności życia społecznego były drożne, to pewnie byśmy byli dzisiaj w zupełnie innym miejscu. A jednocześnie u Korczaka jest to niesłychanie konsekwentne. To znaczy, ja nawet wczoraj wróciłam do takiego cytatu, który w pigułce dobrze obrazuje też pewną konkretność myślenia Korczaka. Był to cytat przywołany przez wybitnego badacza praw dziecka z Niemiec. Zresztą on mnie prosił o lokalizację tego cytatu. Dziecko ma prawo, oczywiście lato refero, tak? Nie cytuję dosłownie. Dziecko ma prawo do formułowania żądań, o których my wiemy, że one są absurdalne. Mogą być. I tam pada przykład wyjść bez palta zimą na spacer. Dziecko ma prawo do formułowania i oczekuje, i to jest nasza powinność, szacunku dla tego, co dla niego jest ważne i tak to formułuje, jak umie i może formułować. Ja chciałam Państwu, kończąc już, przeczytać też tę śmiałość, przeczytać fragment tekstu dziecięcego. Niech zabrzmi tutaj wśród nas, tu leżą te głosy dziecięco-młodzieżowe, ale niech zabrzmi tekst autentyczny, dziecięcy, spisany, to jest wypowiedź dziecka, spisana u progu 21 roku. To są doświadczenia okołowojenne, opublikowana w takim zbiorze w 24. Wspomnienia dzieci z maleńkości naszego domu w Pruszkowie. To był ten drugi korczakowski dom, nie żydowski dom sierot, tylko dom dla dzieci polskich, nasz dom. Nawet przeczytałam to sobie kilkakroć, żeby to tutaj godnie zabrzmiało, ale proszę mi wybaczyć, bo jest to bardzo specyficzna stylistyka. Spróbuję przeczytać w sposób komunikatywny. Opowiada Stasiek P. Przepraszam, 8 lat. Notatka osoby, która opisuje tę sytuację, kiedy relacja dziecka była zbierana. Drzwi muszą być zamknięte, najlepiej na klucz, bo jeszcze ktoś wejdzie. Ręce w tył, spaceruje, brwi zmarszczone. Mówi zdecydowanie, ale do siebie. Przerwy dłuższe, namysł, skupienie, powaga uroczysta. Bo jak w ten czas to brali do wojska i my mieszkali w Warszawie i zabrali mojego tatusia i mojej mamie było przykro i my pojechaliśmy, mama, brat, mój, siostra i ja na wieś. I my pojechaliśmy do jednej znajomej i przeszło dwa dni tak i później ta kobieta, co my u niej mieszkaliśmy, to wszystko nam kradła. I prawie jak moja mamusia poszła szukać jakiejś pracy, a ja poszłam na ulicę i aby została siostra moja, to widziała, jak ona ukradła dwie koszulki. To byłyby dobre dla mnie. I później mama moja przyszła i przyniosła cztery jajka, a ona zabrała jeszcze i te rzeczy, które mojej mamie potrzebne. Moja mama upiekła taki ogromny placek i dała mojemu bratu. Mój brat, aby zjadł kawałeczek tylko i więcej nie jadł. I później, jak moja mama zostawiła resztę, to mnie dała kawałek mojej siostrze i podzieliła nas. I później pobyliśmy na tej wsi i później wypuszczały się wojska i mój tata przyjechał. I miał trochę pieniędzy, to kupił kartofli, słoniny i to, co było potrzebne i tam w domu został taki mały garnczek, jak ten kałamarz. Włożył to wszystko i ugotował sobie. I na finał czytam Państwu fragment bardzo krótkiego wstępu, którym Korczak opatrzył tę publikację. Przypadł mi w udziale zaszczyt niezasłużony. Podpisuję się pod dokumentem znaczenia historycznego. Dziecko artysta przemówiło językiem własnym. Tomik ten mierzy w przyszłość. Rewolucyjny tomik.